Śniadanie polityków.
Punktualnie 9:10, Jarosław Popek, witam Państwa. Dzisiaj w studio Radia Gdańsk są poseł Marek Rutka, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Andrzej Kubilarz, Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
A na łączach Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
I Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana.
Dzień dobry. Pozdrawiam Państwa w studio i za radio słuchaczy.
No, chcielibyśmy już wszystkich mieć w studio, ale widać, że jeszcze to nie jest ta pora. Panowie, zacznijmy od posiedzenia Sejmu, który się w tym tygodniu rozpocznie. I między innymi Sejm ma przyjąć nowelizację lub rozpatrzyć ustawę o Sądzie Najwyższym, czyli tę ustawę, która jest jednym z kamieni milowych, które nam Komisja Europejska przyznała. I pytanie do Janusza Śniadka. Czy
twoje nagranie osiągnęło maksymalną dopuszczalność?
Halo, halo?
Tak, dziękujemy za skorzystanie.
Pytanie do Janusza Śniadka. Czy uda się tę ustawę w końcu przyjąć o Sądzie Najwyższym?
No więc tutaj, jak w przestrzeni publicznej mamy, jest ileś znaków zapytania. Począwszy od prezydenta Dudy, pojawiły się pewne wątpliwości, które są wyjaśniane. W grudniu, w ostatnim posiedzeniu ustawa została zdjęta z porządku obrad. Rzeczywiście teraz ma wrócić, ale tylko w formie pierwszego odczytania i między posiedzeniami styczniowymi byłby wówczas czas na spokojną pracę na komisji sejmowej, Komisji Sprawiedliwości i wówczas do drugiego czytania w styczniu 25 bodajże sprawa się rozstrzygnie. W tej chwili nie chcę niczego przesądzać, bo tu oczywiście po pierwsze jest kolosalna wątpliwość czy niepewność co do no, uczciwości, tego słowa użyję, Komisji Europejskiej w tej sprawie i funkcjonującej czy działającej tutaj pod wpływem naszej opozycji niestety, która robi wszystko, żeby zablokować te środki dla Polski. I być może po raz kolejny im się to uda i komisja okaże się niewiarygodna. Natomiast podjąć trzeba próbę ze względu na jakby znaczenie tych środków w tej chwili, w sytuacji, no, kiedy jesteśmy krajem przyfrontowym, kiedy rozstrzygają się sprawy wojenne na Ukrainie i zwłaszcza na dozbrojenie polskiej armii. Te środki są bardzo potrzebne.
To pytanie do Marka Rutki. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast stwierdził, że zdziwiłby się, gdyby opozycja nie poparła tego projektu ustawy.
Po pierwsze, opozycja nie widziała tego projektu ustawy, w związku z tym trudno też pytać opozycji, co by zrobiła w tym momencie. Musi ten projekt być przedłożony i dopiero wówczas opozycja, jak sądzę, wspólnie i coraz bardziej zjednoczona opozycja taką decyzję podejmie, ale no tutaj kluczową osobą jest oczywiście minister Ziobro, bo też trzeba przypomnieć sobie słowa pana premiera Morawieckiego z lipca 2021 roku, przypomnę, że mamy już rok 2023, który mówił, że KPO jest na wyciągnięcie ręki i za chwilę te pieniądze w Polsce będą. My na dzień dzisiejszy straciliśmy już bezpowrotnie blisko 2 miliardy złotych, które wspólnie Unia Europejska Polsce przyznała. To są pieniądze na walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Ta dyskusja jałowa toczy się od wielu miesięcy pomiędzy ministrem Ziobro, premierem Morawieckim i coraz bardziej aktywnym prezydentem Dudą. Natomiast wszyscy my na tych politycznych gierkach tracimy. Ja mam wrażenie, że minister Ziobro jest chyba w tym momencie premierem polskiego rządu, bo to on decyduje i dyktuje warunki, na jakich ma funkcjonować rząd Rzeczypospolitej. Jest to sytuacja także i ze względów konstytucyjnych bardzo dziwna, ponieważ to on dyktuje warunki z jednej strony premierowi Morawieckiemu, a z drugiej strony prezydentowi Dudzie. Na szczęście prezydent Duda tutaj powiedział jasno weto i ustawy w takim kształcie nie podpisze, bo jest niekonstytucyjna.
Janusz Śniadek?
Nie, ja tylko skomentowałem, bo tutaj pan Rutka snuje jakąś swoją opowieść, nie z tego świata, ale cóż, taka to jedynie szansa opozycji snuć takie opowieści. bajki z mchu i paproci. Nie?
Dobrze, to pytanie do Andrzeja Kobylarza, bo poseł Rutka tutaj wspomniał Zbigniewa Ziobrę. To jest istotnie chyba jedna z najbardziej istotnych osób, jeśli chodzi o ten spór właśnie dotyczący Sądu Najwyższego i kamieni milowych z Komisją Europejską. I pytanie, czy jest tutaj w ogóle jakaś szansa na kompromis?
Oczywiście, że jest. Temu służą spotkania, które miały miejsce ostatnio, więc te rozmowy, które się odbywały w gabinecie premiera, na pewno zbliżyły stanowiska. Tylko może powiem tak, że to nie tyle chodzi o jak gdyby spór pomiędzy zapisami, tymi kamieniami milowymi. Ja bym chciał wrócić od początku do problemu, bo problemem zaczął się moment w tym momencie, kiedy europarlamentarzyści opozycji jak gdyby przekazywali kłamliwe informacje opozycji z komunistami, tak z Millerem w Unii Europejskiej, mówiące o tym, że w Polsce nie ma praworządności. Ja już mówiłem nieraz, że tak naprawdę w Brukseli, w Niemczech czy gdziekolwiek w Europie nikomu nie chodzi o to, czy ta praworządność w Polsce jest, czy jej nie ma. Ona oczywiście jest. Te pieniądze z KPO, one miały być na odbudowę po pandemii. I one miały być bardzo szybko, a my jako kraj frontowy, to co powiedział poseł Śniadek, tych pieniędzy jeszcze nie otrzymaliśmy, a my mamy największe wydatki, jeżeli chodzi o sprawy związane z działaniami wojennymi na Ukrainie, z agresją rosyjską na Ukrainę. Więc problemem to jak gdyby zawsze się znajdzie jakiś dobry powód ku temu, żeby nam tych pieniędzy jakoś je blokować. Przecież to parlamentarzyści Unii Europejskiej mówili o głodzeniu Polski. To von der Leyen przyjechała do Polski, powiedziała, że już wszystko gra, już te pieniądze będą. Potem zmieniono warunki gry w czasie trwania meczu. Więc widzimy tutaj różne standardy, jeżeli chodzi o podejście polityków Unii Europejskiej do spraw związanych z KPO dla Polski.
To pytanie do senatora Rybickiego. Czy Koalicji Obywatelskiej zależy na tym, żeby te pieniądze z KPO jak najszybciej trafiły do Polski?
Koalicja Obywatelska i opozycja mówi od wielu miesięcy, że te środki są Polsce potrzebne i że uderzenie w polską rację stanu jest bierność większości parlamentarnej i rządu i że kłótnie w obozie władzy, które powodują, że polski obywatel, polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy nie mogą korzystać tak jak inne samorządy w Unii Europejskiej i ze środków, które są tak bardzo nam potrzebne w czasach kryzysu, to w ogóle nie trzeba tego tłumaczyć, bo to jest dla wszystkich oczywiste. I zganianie tej winy na opozycję jest po prostu niegodziwością, bo na naszych oczach, na oczach Polaków odgrywa się od wielu miesięcy spektakl kłótni w obozie władzy, brutalnej walki, która nie ma żadnego oparcia o przepisy ustrojowe, o ustawy, w których to wiceminister rządu poucza premiera i prezydenta, aby się dogadali, to wtedy łaskawie Solidarna Polska ewentualnie spojrzy na te propozycje i się zastanowi, jak zagłosować. No to jest po prostu żenujący spektakl, który nie ma nic wspólnego z troską o polskie sprawy, a nie po to idzie się do władzy, aby zaspokajać potrzeby swojej, swojego środowiska, przyjaciół, krewnych, stanowiska i pieniądze, tylko żeby służyć Polsce, a Polsce potrzebne są naprawdę te środki i mam nadzieję, że obóz władzy dogada się, bo my jako opozycja i jako Koalicja Obywatelska już w momencie, kiedy wpłynęła na chwilę, pojawiła się ustawa, która według premiera ma szansę odblokować środki, jesteśmy gotowi do pracy, tylko zaproponujcie jakikolwiek projekt. Opozycja jest gotowa do pracy, ma swoje propozycje, aby ten projekt ulepszyć, ale panowie rządzący, ruszcie do pracy, bo Polska czeka na to.
Senator Rybicki wspomniał tutaj o sporach w rządzie. Te spory są niewątpliwe, ale ja też chciałem przypomnieć właśnie kwestie różnego typu rezolucji, które w Parlamencie Europejskim zapadały dotyczące właśnie tego, żeby tych pieniędzy do Polski nie przekazywać. Janusz Śniadek, jak pan to skomentuje?
Więc ja tutaj słuchałem pana Rybickiego, przyznam troszkę powiem, zwłaszcza kiedy deklarował, w jakim to szlachetnym celu idzie się do władzy i chce się tą władzę sprawować, to zwłaszcza w ustach polityka Platformy brzmiało dość kuriozalnie. No ale pozostaje wierzyć, że rzeczywiście zaczną taką wykładnię stosować. Natomiast mówił to wszystko tak, jak gdyby nie istniały te już chyba dziesiątki uchwał Parlamentu Europejskiego odsądzające Polskę od czci i wiary i wzywające Komisję Europejską, wręcz stawiające ultimatum Komisji Europejskiej, jakieś groźby odwołania pani Ursuli von der Leyen, gdyby się odważyła jakiekolwiek pieniądze Polsce wypłacić. Tutaj pan Donald Tusk całą strategię zdobycia władzy przez Platformę buduje właśnie na tym nieprzekazaniu tych środków Polakom. Zresztą taktyka im gorzej dla Polski, tym lepiej dla Platformy. To jest jedyna strategia, jedyna
panie redaktorze, ja ad vocem
wyborcza, jaką w tej chwili widzimy.
To pan senator Brylicki.
Ja muszę ad vocem. Panie pośle Śniadek, no to nie rezolucje europejskie tworzą polską przestrzeń prawną, tylko większość parlamentarna i parlament tworzy prawo, które albo jest zgodne z europejskimi normami praworządności i przyjętymi zobowiązaniami Polski, albo tego nie robi. I wina w 100% leży po stronie rządzących. Chcecie, aby do Polski trafiły środki z KPO, które są Polsce potrzebne, to napiszcie porządne prawo, takie, które nie łamie konstytucji, które wychodzi naprzeciw oczywistym standardom praworządności i demokracji, a my taką ustawę poprzemy. Jeżeli macie kłopot merytoryczny, to my mamy poprawki, które taką ustawę udoskonalą. Nie ma problemu. 100% zależności i winy jest po stronie was, rządzących, którzy nie potrafią nie potrafią się dogadać, aby Polakom w tych trudnych czasach ulżyć, bo jesteście zajęci wyłącznie sobą, no, własnymi sprawami.
Z tymi 100%, panie senatorze, to jest chyba lekka przesada, bo ja jeszcze zatrzymam się przy tych kwestiach rezolucji w Parlamencie Europejskim wzywających właśnie do niewypłacania Polsce tych pieniędzy. Pytanie do Marka Rutki, czy te rezolucje w ogóle były potrzebne i dlaczego polscy parlamentarzyści, europarlamentarzyści uczestniczyli właśnie w tworzeniu tych rezolucji?
W tej chwili środki bądź całościowo, bądź częściowo zamrożone mają tylko dwa kraje, które mają kłopot z przestrzeganiem też własnej konstytucji, bo to jest bardzo istotne. To są Węgry i to jest Polska. Te rezolucje miały na celu przypomnienie, że wstępując do Unii Europejskiej, myśmy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 roku, nie na mocy decyzji polityków, tylko na skutek referendum, w którym większość polskich obywateli zdecydowała, że chce być częścią Zjednoczonej Europy i decyduje się na przestrzeganie ogólnie przyjętego porządku prawnego i przestrzegania także własnej konstytucji. I rezolucje Parlamentu Europejskiego miały jedynie na celu przypomnienie tego, że w Polsce jest coś takiego jak ustawa zasadnicza, czy jest konstytucja, i te zapisów tej konstytucji trzeba przestrzegać. I tutaj ten spór dotyczy właśnie Sądu, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I ten ostatni spór grudniowy na chwilę przed świętami dotyczył właśnie łamania polskiej konstytucji. To znaczy prezydent Duda sprzeciwił się ministrowi Ziobro, ponieważ, i trochę to dziwnie może brzmi, ale prezydent Duda zaczął bronić konstytucji, którą niestety wielokrotnie łamał. To jest, można powiedzieć, w jakiejś mierze chichot historii. Ale prezydent Duda powiedział, nie wyraża zgody na to, aby podważać status 3,5 tysiąca sędziów, których prezydent Duda mianował. Natomiast minister Ziobro wchodził w obszar kompetencji pana prezydenta i ewidentnie łamał zapisy konstytucji, i prezydent Duda, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, postawił się ministrowi Ziobro.
No dobrze, to pytanie jeszcze.
Proszę dodać, przepraszam, jedno zdanie dosłownie, że ten status sędziów od lat w Polsce kwestionowała konstytucja, czyli wystąpił przeciwko temu opozycja, czego domagała się w Polsce opozycja.
No ale tutaj istotną jest także postawa prezydenta Dudy, który w bardzo ostrych słowach stwierdził, że nie konsultowano z nim tego projektu, nie współuczestniczył w jego przygotowaniu.
Oczywiście prezydent Duda miał rację, uznano tę rację i w tej chwili to wszystko się bardzo szybko toczy.
To pytanie do Andrzeja Kobylarza. Uda się przekonać prezydenta do nowego projektu tej ustawy?
No z tego co wiem, jest coraz bliżej. Z tego też co wiem, jest jeden zapis, który tam chodzi o prolegatywę prezydencką, jeżeli chodzi o powołanie sędziów, i myślę, że na tym etapie jest to zbliżone stanowisko już na tyle, że jak gdyby ta kwestia zostanie rozwiązana. Ale tutaj do pana senatora Rybickiego, no przecież jak wam tak bardzo zależy, to przecież wasz prezydent Warszawy, członek Platformy Obywatelskiej, bardzo wysoko przez was ceniony, mówił o tym, żeby znaleźć jeszcze kolejne kamienie milowe, żeby tych pieniędzy nie wypłacić, więc chyba nie wszystkim wam zależy. Na antenie Radia Gdańsk mówi pan tutaj o jakiejś spójności i w 100%, że wam zależy na tych pieniądzach, bo samorządy nie mają i tak dalej, ale jeżeli chodzi już o działania, no to one są zgoła odmienne i tutaj też widzimy...
Działania są po stronie rządu, my oczekujemy na propozycję.
Przepraszam,
z całą pewnością się merytorycznie
panie senatorze, bardzo pana przepraszam.
Jedno zdanie.
Zaraz, panie senatorze.
Solidarna Polska mówiła, że KPO to jest niemiecki szwindel, a my mówimy, że to są potrzebne Polsce środki. Jesteśmy gotowi naprawdę zaangażować się w merytoryczne prace, żeby te środki jak najszybciej trafiły.
To jeszcze pozwólmy dokończyć jeszcze. Dobrze pan senator wie, że tam w tych kamieniach milowych są zawarte takie zapisy, jak chociażby likwidacja aut spalinowych do 35 roku i przejście na elektryczne. Więc tych zapisów tam jest mnóstwo, tych kamieni tam jest bardzo dużo i nie wiem, czy pan się ze wszystkimi zapoznał, ale jeżeli chodzi tutaj powiedzmy o kwestię wypłacenia już finalnie tych środków, no to tak jak powiedziałem wcześniej, wywarcie na Polsce, na Polakach presji, na rządzie polskim poprzez mówienie takich słów jak głodzenie i tak dalej, tak jak wspomniałem wcześniej, to chyba nie są akurat dobre formy wywierania presji przez polityków Unii Europejskiej na rząd w Polsce.
Dobrze, panowie, jednym zdaniem, panie senatorze. 105 miliardów złotych dotacji i 51 miliardów złotych kredytów nisko oprocentowanych to są kwoty, na które czekają Polacy i Polska i są Polsce bardzo potrzebne.
Mówicie,
pomożemy, żeby te środki się znalazły, tylko musicie sami się dogadać między sobą. My swoje merytoryczne propozycje przedstawimy niezwłocznie.
No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało na sali sejmowej i w komisjach. Panowie, zmieniając temat, Niemcy i Amerykanie przekażą Ukrainie baterię Patriot. Kiedy pojawiła się taka koncepcja jeszcze w listopadzie, politycy Prawa i Sprawiedliwości byli bardzo mocno krytykowani przez opozycję za ten pomysł właśnie przekazania Patriotów na Ukrainę, kiedy Niemcy chcieli je przekazać w Polsce, żeby stały na terenie Polski. I pytanie do Janusza Śniadka, czy skąd taka zmiana polityki Niemców? Czy to jest wpływ Amerykanów, czy Niemcy sami dochodzą po rozum do głowy?
No więc to tutaj myślę, że ta sytuacja jest szokiem również i dla polskiej opozycji, dla Platformy. Niemcy od miesięcy, niedługo będzie można powiedzieć, że od roku, stosują taką taktykę trochę pozorowania pewnej pomocy, która daleko odstaje od tych deklaracji, które składali. Tutaj ta propozycja Patriotów dla Polski miała też tworzyć pewien pozór pomocy w tej wojnie. Natomiast w gruncie rzeczy odwracała uwagę od tego, że nie ma tej pomocy dla Ukrainy. Przecież jest oczywiste dla każdego, że rzeczywiste skutki czy korzyść z obecności Patriotów będzie wtedy, kiedy znajdą się one na Ukrainie i to z tamtego obszaru będą dużo skuteczniej bronić te obszary, zwłaszcza przygraniczne, obszary Polski. Tak naprawdę dla mnie ta oferta miała być pewną zasłoną dymną i zwłaszcza dla opozycji stało się tutaj pretekstem do tego, żeby zasłaniając się dobrem czy interesem obronności Polski nie nieść istotnej pomocy Ukrainie, odwlekając w czasie jak gdyby zwycięstwo Ukrainy. W najbardziej żywotnym interesie Polski i obronności Polski jest właśnie jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy. W Polsce patrioty będą naprawdę niezbędne i konieczne, kiedy się pojawi realne zagrożenie agresją Rosji wobec Polski. Tak długo, dopóki Ukraina walczy, a najlepiej kiedy zwycięży, takiego zagrożenia nie będzie.
No właśnie, kiedy w listopadzie pojawiła się ta koncepcja przekazania Patriotów na Ukrainę, opozycja grzmiała, że to jest próba wciągania Polski w wojnę na Ukrainie, wciągania NATO do wojny z Rosją. I co, czy teraz się zmieniła optyka? Sławomir Rybicki.
Proszę Państwa, no, trzeba przypomnieć fakty w tej sprawie, bo nic gorszego, jeżeli kosztem w jakimś sensie kosztem bohatersko walczących Ukraińców o swoją niepodległość, państwo ościenne i politycy w tych państwach wykorzystują tą wojnę do załatwienia swoich partykularnych interesów partyjnych, do jakichś walki politycznych. A fakty są takie, że gdy w listopadzie w Przewodowie wybuchła zabłąkana rakieta, zabijając dwóch obywateli Polski.
Szczątki tej rakiety.
No szczątki, no tak, no, ale mówimy o incydencie, który spowodował, że rząd Niemiec zaproponował Polsce dwie baterie Patriot. W reakcji minister obrony narodowej, pan Błaszczak, no, zareagował w sposób przychylny, można powiedzieć entuzjastyczny. Tak, Polsce są potrzebne Patrioty. Co się wydarzyło? Prezes Prawa i Sprawiedliwości, lider obozu politycznego, który rządzi Polską, uznał, że to nie pasuje do antyniemieckiej retoryki, którą Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu prowadzi jako pomysł na kampanię wyborczą. Ta retoryka antyniemiecka jest pomysłem na kampanię wyborczą i gest rządu niemieckiego wyraźnie uderzał w tą antyniemiecką retorykę.
Patrioty są
wymyślono, że to niech Niemcy przekażą te patrioty Ukrainie, wiedząc, że nie można przekazać baterii Patriot, po pierwsze bez zgody Amerykanów, po drugie nie można ich przekazać załogami niemieckimi, bo to by oznaczało przystąpienie Niemiec do wojny. I tyle w tych faktach, które dotyczą niemieckiego udziału w tym.
No dobrze, panie senatorze, ale to dobrze, że te patrioty zostały przekazane na Ukrainę, czy
to,
nie?
To, że Niemcy zmieniają swój stosunek do wojny na Ukrainie, to bardzo dobrze, bo nie tylko przekazują patrioty, ale przekazują wozy bojowe, podobnie jak Amerykanie, z którymi są widać w stałym kontakcie. Mam wrażenie, że to też dotyczy ważnego innego aspektu tej wojny, że przekraczane są kolejne granice, jeżeli chodzi o rodzaje uzbrojenia, które są dostarczane Ukrainie. I to, co nie było możliwe w listopadzie, w styczniu już jest możliwe, co widać po deklaracjach Stanów, Francji i Niemiec o dostarczaniu ofensywnej broni pancernej. No więc coś się jednak zmienia i to, co było niemożliwe w listopadzie, w tej chwili staje się możliwe. Ja bym tych zasług, jakie sobie przypisuje Błaszczak i Morawiecki, że to dzięki ich zabiegom Niemcy i Stany przekazują patrioty, głośno nie mówił, bo to sojusznicy z tego mogą wyciągać i wyciągają wnioski. To, że patrioty pojadą na Ukrainę, to jest efekt wizyty Zełenskiego w grudniu w Stanach Zjednoczonych i jego rozmowa z Bidenem, po której to Biden powiedział tak, Ukrainie potrzebne są nowe, poważniejsze, bardziej ofensywne środki i w ślad za tym poszły decyzje państw NATO, Niemiec i Francji. I myślę, że generalnie to bardzo dobrze, że ta zmiana postawy czołowych państw NATO następuje, bo rzeczywiście Ukraina stoi przed decydującymi tygodniami w tej ważnej wojnie z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i Europy.
I pytanie dla Andrzeja Kubraża. Widać, że postawa opozycji nadal się nie zmienia. Tak jak krytykowali rząd za to, że chciał przekazać patrioty na Ukrainę, tak krytykują teraz za to, że...
Ale rząd nie przekazywał żadnych patriotów. Patrioty ale przekazują chciał. Państwa, które
tak
są w posiadaniu.
Ale sugerował. Była taka propozycja. Andrzej Kubraż.
Panie redaktorze, no oczywiście i teraz mamy do czynienia znowu z takim tłumaczeniem się pana senatora. Z tego tłumaczenia to tak w zasadzie nic nie wynika, poza jednym, że nie mieli racji, bo to po raz kolejny pokazuje to, że ja już pomijam kuluary, kto z kim rozmawiał, tylko pokazuje to, że te patrioty można było przekazać na Ukrainę, co teraz ma miejsce.
Ale kto by je obsługiwał? Niech pan powie, kto by je obsługiwał?
A kto teraz, panie senatorze, a kto teraz je będzie obsługiwał?
A teraz będą szkoleni Ukraińcy.
No przecież można ich było wtedy szkolić, a co wtedy nie można było szkolić? No to jest nie, kolejne... Nie, no,
pan Dobra. Premier i
panie senatorze, może skończę i pan się odniesie. Bardzo przepraszam. Panie redaktorze, nie,
Andrzej Kobylarz dokończy.
Wszyscy pamiętamy początek wojny, jak Niemcy mówili, że Ukraińcy tracą Ukrainę w ciągu 3 do 7 dni i dlatego nie chcieli wchodzić w ten konflikt za głęboko, bo interesy z Rosją są dla nich priorytetem i oni są już teraz, powiedzmy, na takim etapie, przecież przypominamy sobie Nord Stream 1, Nord Stream 2, to były duże projekty, które były zagrożone w momencie, kiedy ewentualnie Ukraińcy Polacy, i na szczęście tak się stało, skutecznie się bronią. I dzisiaj widzą, że ta szala zwycięstwa na stronę ukraińską może się przychylić. Zmieniają retorykę i zmieniają podejście do Rosji poprzez to, że zaczynają coraz więcej pomagać Ukrainie, co my czynimy od samego początku, nie tylko militarnie, zbrojnie, humanitarnie, ale też jeszcze pomagamy tu w Polsce uchodźcom, którzy tu przyjeżdżają po to, żeby ich żony, matki, dzieci były bezpieczne, oni mogli walczyć o wolną Ukrainę. I to zmieniło dzisiaj jak gdyby podejście Rosji, ale nie tylko Niemiec, ale i też Francji i jeszcze innych państw, które były jak gdyby po tej takiej stronie myślowej niemieckiej, że to się bardzo szybko skończy na korzyść Rosjan. Widać, że nic takiego nie miało miejsca.
No ale podejście tych dużych krajów europejskich zmieniło się bardzo, bardzo powoli. Pytanie do Marka Rutki, czy to jest już trend, który został ustawiony i tak już będzie dalej, że Niemcy i Francja coraz chętniej będą chciały pomagać Ukrainie, szczególnie, że wiemy, że wiosna tego roku może być decydująca, jeśli chodzi o wojnę.
Na pewno takim kluczowym czy przełomowym momentem, w którym państwa, wiele państw Europy Zachodniej, można powiedzieć, trochę też przejrzało na oczy, to są masowe bombardowania, masowy atak rakietowy Rosji na miasta i obiekty cywilne Ukrainy. Wtedy, kiedy nastąpiła ta tragedia w Przewodowie, gdzie zginęło dwóch polskich obywateli, tego dnia Rosjanie wystrzelili na ukraińskie miasta ponad 100 pocisków rakietowych. I to pokazało Europie, że musi nastąpić taki moment przełomowy. Z kolei politycznym elementem czy momentem przełomowym była wizyta prezydenta Zełenskiego u prezydenta Bidena, podczas której na pewno odbyto bardzo szczerą rozmowę i ta konferencja prasowa prezydenta Bidena kilka dni temu, w której powiedział: dochodzimy do momentu krytycznego tej wojny. To znaczy, jeśli teraz nie będzie rzeczowego i rzeczywistego wsparcia militarnego dla walczącej Ukrainy, to wiosenna ofensywa wojsk rosyjskich może doprowadzić do tego, że Rosjanie odbiją tereny, które Ukraińcy z takim trudem i z takim wielkim poświęceniem odbili, i jeszcze wojska rosyjskie mogą posunąć się dalej. Do tego jeszcze dochodzi dyslokacja wojsk rosyjskich na teren Białorusi i ryzyko otwarcia drugiego frontu, co może naprawdę postawić Ukrainę w bardzo ciężkiej sytuacji. Jeśli chodzi o kwestię baterii Patriot, ja w czerwcu tego ubiegłego roku miałem okazję odwiedzać funkcjonującą baterię Patriot na granicy izraelsko-libańskiej i szkolenie operatorów do obsługi tej broni to jest minimum pół roku. W warunkach najlepiej bojowych bądź poligonowych. To nie jest naprawdę obsługa frytkownicy. To nie można w ciągu kilku czy kilkunastu dni przeszkolić ukraińskich żołnierzy, tylko trzeba pamiętać, że system baterii Patriot jest elementem ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i jest wpięty w system dowodzenia. Takim, czy baterie Patriot, jak wiemy, stacjonują na polskiej ziemi od wielu, wielu miesięcy i bronią lotniska w Jasionce koło Rzeszowa. One są podpięte pod system natowski, ale także pod radar, który znajduje się w Zamościu, pod Zamościem, który swoim zasięgiem obejmuje dużą część zachodniej Ukrainy. I to jest naprawdę bardzo skomplikowany element systemu obrony antyrakietowej. I ja mam też takie wrażenie i taką prośbę, żeby na te tematy tak jakby stricte wojskowe jednak wypowiadali się ci, którzy mają o tym pojęcie. To nie jest tylko kwestia przywiezienia baterii Patriot, postawienia jej w szczerym polu i ona za chwilę będzie funkcjonowała. Co jest ważne, Niemcy oprócz baterii Patriot zaoferowali także wsparcie lotnicze, czyli wsparcie powietrzne myśliwcami Eurofighter.
No właśnie, to jest poważna sprawa, ale to jeśli już jesteśmy przy tych szkoleniach, no to podobna dyskusja miała miejsce, z tego co pamiętam, kiedy HIMARSy trafiły na Ukrainę i okazuje się, że są one obsługiwane, czyli są obsługiwane przez Ukraińców. Ale jeszcze kontynuując ten temat, pytanie do Janusza Śniadka. Czy Polska jest jeszcze w stanie bardziej militarnie, to podkreślę, militarnie wspomagać Ukrainę? Janusz Śniadek.
No tu oczywiście, to nie wszystkie kwestie skali, zakresu, szczegółowo tej pomocy nadają się do publicznie do prezentowania, pomimo że w dużym stopniu na pewno są. Natomiast ten zarzut, czy to oskarżenie, że intencja, kiedy zadeklarowaliśmy, żeby te obie, czy adresowane do Polski tą ofertę przekazania nam baterii Patriot przekazać jednak na Ukrainę, że to osłabia obronność Polski, to równie dobrze można by stosować właśnie do każdej innej pomocy, którą nieśliśmy Ukrainie. Przekazywanie czołgów, samolotów, czy jakichś haubic. Można budować wokół tego oskarżenie, że to osłabia obronność Polski. Więc ja sądzę, że tutaj w sposób bardzo wyważony, roztropny polskie dowództwo rozważało to, jak daleko można pomóc. W tej chwili, kiedy robimy coraz bardziej poważne zakupy, kiedy są realizowane dostawy nowoczesnych czołgów, samolotów do Polski, ten zakres pomocy dla Ukrainy z całą pewnością jest podtrzymywany. Sądzę, że w tej chwili też kluczową sprawą jest dostarczanie ogromnej ilości amunicji, która jest nieustannie zużywana w walkach na froncie. O tym się relatywnie mniej mówi, ale z całą pewnością to jest jeden z tych kluczowych elementów i jestem pewien, że tak jak do tej pory Polska była jednym z krajów, który najistotniejszej pomocy w różnych obszarach dokonywał, tak samo i w tym obszarze zbrojeń to będzie kontynuowane i ta pomoc będzie niesiona.
No dobrze, panowie, i na koniec naszej audycji jeszcze porozmawiamy o cenach paliw, czyli o temacie, który interesuje wielu Polaków, praktycznie większość Polaków. Opozycja grzmi, że Orlen zawyżał marżę pod koniec ubiegłego roku, by cena paliwa w 2023 nie wzrosła, a z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek stwierdził, że gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny mimo podwyżki VAT od 1 stycznia, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. I zaznaczył też Daniel Obajtek, że regulowanie cen paliw doprowadziłoby do ich braku, na przykład z tego powodu, że ustałby import. To jak to jest? Dobrze, że te ceny nie wzrosły, czy jednak źle, że one nie wzrosły? Andrzej Kubilarz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, no dużo się teraz mówi właśnie o kwestii cen paliwa, może o faktach. No jakoś tak nie zauważyłem, żeby Polacy jeździli do Niemiec tankować ani wcześniej, ani teraz. Nie zauważyłem, żeby jeździli na Słowację, tylko jest odwrotnie. Właśnie Niemcy przyjeżdżają do Polski, tankują, Słowacy przyjeżdżają w Polsce, tankują w przygranicznych miastach, więc jak gdyby... No to jest problem, bo ceny paliwa są wszędzie bardzo wysokie i inflacja jest wysoka. Ja już w tym roku spędzałem rodzinnie Sylwestra z kuzynami ze Stanów i mówią, że jeszcze niedawno można było za $30 kupić jakieś zrobić zakupy w Stanach, a dzisiaj zjeść śniadanie i wypić kawę, więc to jest duży, duży problem. No ale co nie zmienia faktu, że paliwa mamy jedne z najtańszych w Europie, więc no, tu je pewne regulacje może i miały miejsce, no ale one może i mają jakieś swoje uzasadnienie, no bo jeżeli pada taki zarzut, czy powiedzmy obawa była taka, że te kolejki byłyby, magazynowanie paliwa gdzieś tam w jakichś miejscach niekoniecznie przeznaczonych do przechowywania takiego paliwa, mogłoby dojść jeszcze do większych tragedii. Nad tym mieliśmy jakąś płynność w dostawach, płynność w sprzedaży. No dzięki Bogu, że mamy dalej jeszcze te ceny na jakimś umiarkowanym, chociaż bardzo wysokim poziomie.
A dlaczego opozycja krytykuje to, że ceny paliw na stacjach nie wzrosły? Sławomir Rybicki.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest obłudna jednak retoryka. Mówię o retoryce prezesa Obajtka, który przekonywał na konferencji Polaków, że te wysokie ceny i wysokie marże w listopadzie i grudniu były dla dobra Polaków. I Polacy
te marże, panie senatorze, przepraszam,
sobie z tego sprawę,
przepraszam, to jest te marże by wynosiły od 3 do 6%.
Mniej więcej o złotówkę na litrze więcej niż by te ceny mogły być, gdyby marże nie były tak wysokie. Że te 2,5 miliarda złotych, mniej więcej tyle Orlen ściągnął od Polaków, z Polaków kieszeni i pieniędzy w listopadzie i grudniu. To wszystko było dla dobra Polaków, tylko po to, żeby się nie denerwowali, że ceny od 1 stycznia wzrosną. No, To oczywiście jest tylko takie symboliczne skomentowanie tych działań Orlenu, które miały wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe skutki, bo przecież to, że przedsiębiorcy, miliony polskich przedsiębiorców, którzy w listopadzie i w grudniu nie mogli odliczyć marży z podatku, a VAT był 8-procentowy, nie mogli odliczyć tej marży, w związku z czym ceny paliwa, które były w cenach usług, w cenach towarów, były zdecydowanie wyższe niż mogłyby być. Więc Polacy płacili za wiele usług i towarów więcej niż powinni i więcej niż by mogli, gdyby Orlen zszedł z swojej marży. To się też przerodziło, czy wpłynęło na wyższą inflację. Moglibyśmy wejść w ten rok 2023 z niższą inflacją. To jest bardzo bałamutne, no
wchodzimy z niższą.
Bałamutne i nieszczere. Nieszczera retoryka Obajtka i również Prawa i Sprawiedliwości, że to była dla dobra Polaków. Dla dobra Polaków się obniża ceny, a nie podwyższa. I zresztą muszę tutaj nawiązać do wcześniejszych wystąpień prezesa Obajtka, który mówił, że wchłonięcie Lotosu przez Orlen jest między innymi po to, żeby w miarę możliwości obniżać ceny. Efekt jest wręcz odwrotny. Okazuje się, że monopolista, jakim jest w tej chwili Orlen, kosztem Lotosu i w ogóle problem Lotosu jest jakby odrębną kwestią i to, jakie konsekwencje przyniesie przejęcie przez Saudi Aramco 30% akcji Lotosu za bezcen. Przypomnę, że zysk Orlenu za ubiegły rok to jest 5 miliardów złotych, więc za udział w zysku Arabowie spłacą kwotę, za którą kupili 30%
przez 8 lat. To jest 2 miliardy. Także
panie senatorze, zostawmy kwestię Lotosu.
To jest odrębny wątek, który wymaga refleksji i być może działań o charakterze prawnokarnym w przyszłości.
Jeśli można,
ale co do
panie redaktorze, bo już
nie ma wytłumaczenia dla, jak to mówią publicyści, dojenia Polaków tylko po to, żeby Orlen wykazał się dużym zyskiem, który zobaczymy na co przeznaczyć. Czy wykupi jakieś telewizji, czy może kupi jakąś gazetę, a może kupi sieć restauracji, a może kupi Żabkę, a może coś innego. Okaże się, co z tych pieniędzy będzie wynikać, czy one trafią pośrednio do Polek i Polaków, czy też będą narzędziem w oddziaływaniu politycznym Orlenu, tak jak to się dzieje.
Na razie, panie senatorze, jest
w innych
tak, że
państwach autokratycznych, jest gdzie tak, państwowe koncerny jak redaktorze, Gazprom
słuchać spokojnie,
są narzędziem władzy.
Janusz Śniadek.
Tak się dzieje.
Dobrze, panie senatorze, teraz poseł Janusz Śniadek.
Powiem pan Rybicki, a nie tak jak przed chwilą Rybicki mówił Obajtek. Nie? Więc jeśli już, to proszę z szacunkiem do każdego, zwłaszcza, że pan Obajtek zasługuje na szczególne uznanie i szacunek, że nie dopuścił do destabilizacji rynku paliw w Polsce, bo tak naprawdę te oskarżenia Platformy to do tego się sprowadzają, że prezes Obajtek swoimi działaniami stabilizował rynek paliw w Polsce i nie dopuścił do sytuacji dramatycznej, jaka zdarzyła się na Węgrzech czy we Francji chociażby, że tam przez sztuczne zanizanie cen paliw doprowadzono do absolutnego braku benzyny na rynku. I tak by się stało w Polsce, że z chwilą nadmiernego obniżenia cen przecież tylko...
Ale nie mówimy o sztucznym obniżaniu, tylko faktycznym obniżaniu.
Zaopatrzenia rynków paliwa bierze się z Orlenu. Przeszło 20% rynku w Polsce, to jest import, który z chwilą zaniżenia cen w Polsce oczywiście by ustał. Rozpocząłby się podobnie, jak mieliśmy to w czasach, kiedyś problem z lekami, że rozpocząłby się masowy eksport benzyny z Polski i w tym momencie okazałoby się, że w Polsce, na polskim rynku brakuje paliw i rozpoczęłyby się dramatyczne kolejki. I ta pretensja Platformy to jest właśnie o to kierowana do prezesa Obajtka, że nie dopuścił do takiej destabilizacji polskiego rynku i że nie mieliśmy katastrofy podobnej jak na Węgrzech i we Francji. Natomiast jakby na to nie patrzeć, to cały czas ceny w Polsce kształtują się na jednym z najniższych poziomów w Europie. I owszem, są znacząco wysokie, ale jeśli porównać te ceny do tego, co było tu przy ileś lat temu, to dzisiaj w Polsce za pensję minimalną można kupić 460 litrów paliwa, a w 2012 za tą pensję minimalną można było kupić o połowę mniej. Więc choćby z tego względu patrząc, to można powiedzieć, że polityka gospodarcza Polski i polityka Orlenu jest właściwa, że najlepsza, możliwie najkorzystniejsza dla Polaków.
Jedno słowo
paliw jest w tej chwili przedmiotem ogromnej ataków i agresji ze strony Platformy.
Jednym zdaniem, Sławomir Rybicki.
Jednym zdaniem. No, od połowy listopada mniej więcej spadają ceny ropy na świecie. One wróciły do ceny sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Polski złoty się dzięki chyba bardzo dobrze umacnia, w związku z czym nie ma mowy o destabilizacji na rynku paliw, bo jest nadpodaż, przez to też, że Arabia Saudyjska zwiększa wydobycie. I tylko należy w związku z tym oczekiwać, że ceny paliw w Polsce będą maleć i zależy to tylko i wyłącznie od rządu polskiego, który wprowadził od 1 stycznia VAT w wysokości 23%.
Nie, panie senatorze.
Może Komisja Europejska nie oczekuje tego.
Panie senatorze, Unia Europejska wymusiła zakończenie obniżonego VAT-u.
Wystarczy, że rząd obniży VAT
i Polacy będą płacić mniej za paliwo od następnego dnia. Nie, to wystarczy
panie senatorze, tutaj nie możemy obniżyć VAT-u, bo Unia Europejska zabroniła nam.
Ale to są jakieś zaklęcia. No,
nie.
Unia Europejska nie narzuca nam wysokości VAT-u.
Absolutnie narzuca. Dobrze, Marek Krutka.
A dlaczego nie 15%? I
Marek Krutka,
da się na każdym litrze w kieszeni.
Dobrze, jesteśmy w stanie jeszcze obniżyć VAT na paliwa?
Staram się zawsze odwoływać do konkretów. No to jeśli mówimy o Unii Europejskiej i VAT-cie na paliwa, to zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej VAT na paliwa poza tą sytuacją oczywiście wojenną, covidową, bo tutaj obowiązują szczególne zasady, nie może być niższy niż 5%. Natomiast absolutnie Unia Europejska nie mówi, że ma wynosić 23%, podczas
oczywiście
w krajach unijnych VAT jest znacznie na niższym poziomie niż 23%. Polska ma jeden z najwyższych VAT-ów. Odnosząc się tutaj do wypowiedzi pana posła Śniadka, ja mam takie wrażenie, że wkrótce pan prezes Obajtek zostanie zgłoszony do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Ciekaw jestem, czy kandydaturę na przykład nie zgłosi jeden z Leszek Einsteinów Miller polskiej ekonomii, czyli pan prezes Glapiński. Myślę, że jakby się te dwa orły zderzyły, nie daj Boże, w powietrzu, to nic dobrego by z tego nie wyszło. Ale odnosząc się po raz kolejny powiem do konkretów. Bardzo jest ciekawa sytuacja, w której w grudniu ceny paliw na stacjach Orlenu w Czechach były niższe niż w Polsce. To jest polska spółka działająca za granicą i ma niższe ceny niż w Polsce. Prezes Obajtek...
Którego grudnia to było? Bo ja mam zdjęcie ze stacji paliw w Pradze z końca listopada.
Nie, ja mam z grudnia kolegi, który był na nartach i zrobił
prawie
zdjęcie...
Prawie 2 złote więcej.
W przeliczeniu na złotówki wyszło to w każdym razie mniej.
Porównamy.
Natomiast prezes Obajtek powiedział coś bardzo ciekawego. Nie obniżał cen w grudniu na paliwa w Polsce, aby klienci nie doznali szoku cenowego. To bardzo ciekawa jest interpretacja. Szok cenowy i szok w naszych portfelach trwa od dawna. Wtedy, kiedy wybuchła wojna, w pierwszym kwartale 2022 roku marża na paliwa w Polsce wynosiła 70 groszy na litrze, w grudniu złoty 30. To jest kolejny ukryty podatek, jaki Prawo i Sprawiedliwość na Polaków narzuciła, tłumacząc to oczywiście wszystko wojną i działaniami Putina. Każdy w grudniu obywatel za te machinacje Orlenu zapłacił około 200 zł. Nie tylko tankując na stacjach, ale także w cenach komunikacji miejskiej, w cenach towarów, które są transportowane środkami komunikacji, środkami transportu, które zużywają paliwo. Teraz czekają nas kolejne podwyżki biletów na komunikację miejską i przewozy kolejowe. Gmina Gdańsk tylko w grudniu właśnie na skutek tych zawyżonych cen, jakie prezes Obajtek wprowadził, musiała za paliwa dopłacić 500 tysięcy złotych, Pruszcz Gdański 250, a Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska aż 3 miliony w skali miesiąca. To nie są wirtualne pieniądze, tylko to są pieniądze nas wszystkich i te pieniądze idą do spółek Skarbu Państwa, do Orlenu, a nie idą na remont ulic, chodników i my za to wszystko płacimy. Jak powiedziałem, to są ukryte podatki. Pan poseł Śniadek powiedział, że średnio Polak może kupić 400 litrów paliwa za wynagrodzenie. W Niemczech wynosi to ponad 1000 litrów miesięcznie. No to to jest chyba najlepszy wskaźnik, w jakiej sytuacji ekonomicznej są polscy obywatele.
Samorządy może dopłacają za paliwo, ale państwo dopłaca samorządom 2 miliardy złotych. To jest pomoc dla samorządów. I ostatnie słowo jeszcze Andrzej Kuberasz.
Panie redaktorze, pan zadał wcześniej pytanie panu senatorowi Rybickiemu, że Platforma krytykuje, że paliwo nie jest droższe, ale ja bym chciał przypomnieć przez ostatnie lata, czego Platforma nie krytykowała. Krytykowała przekop Mierzei, krytykowała tunel Świnoujściu, krytykuje wszystko to, co powoduje naszą suwerenność, niepodległość i bezpieczeństwo. Karabiny. Chciałbym przypomnieć, jak były krytykowane, a dzisiaj są chwalone na Ukrainie w warunkach bojowych. Sprawdzają się najlepiej z importowanych karabinków, więc krytyka Platformy zawsze ma swoje drugie dno i proszę tego nie robić. Wspierajcie Polskę i polską suwerenność.
I tu stawiamy kropkę.
Pan się odniesie do pytania,
i tu stawiamy kropkę. Panie senatorze, Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, dziękuję bardzo.
Odpowiedź.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Marek Rutka, Nowa Lewica.
Dziękuję, spokojnego tygodnia.
I Andrzej Kubiela, Solidarna Polska, dziękuję panom, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Śniadanie polityków.